Strefa B znajduje się w południowo-wschodniej części ośrodka i oddzielona jest od pozostałej części rzeczką łączącą jeziora Starokiejkuckie i Łęsk. Na terenie strefy znajdują się budynki zajmowane przez sekcję nasłuchu oraz trzy wille mieszkalne. Strefa w całości porośnięta jest lasem, uniemożliwiającym niegdyś penetrację terenu przez zachodnie satelity. Było to istotne o tyle, że na terenie strefy B szkoleni byli tak zwani nielegałowie, czyli oficerowie wywiadu występujący za granicą pod przykryciem. Dostęp do strefy mają tylko osoby posiadające upoważnienie komendanta szkoły. Wjazd do strefy znajduje się także od strony drogi numer 58, co pozwala na dostanie się na teren ośrodka bez konieczności przejazdu przez strefę A. W ten sposób w późniejszym okresie zarządów SLD przewożono na teren OSW członków Al-Kaidy z lotniska w Szymanach. Wszystko w Kiejkutach ma swój specyficzny, ukryty sens, także funkcjonowanie restauracji, które pozwala na dyskretną obserwację słuchaczy, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu. Chodzi rzecz jasna o określenie predyspozycji do funkcjonowania w ekstremalnych sytuacjach oraz umiejętności trzymania języka za zębami w każdej sytuacji. Tajemnicą Poliszynela jest fakt monitorowania przez odpowiednie służby prawie wszystkich pomieszczeń na terenie szkoły, obojętne, czy znajdują się w nich słuchacze, kadra, czy też goście ośrodka. I zresztą nie tylko ośrodka. Pomimo, że słuchacze z Kiejkut są na okrągło uczulani, by teren poza szkołą traktować jak terytorium wrogiego państwa, to jednak podsłuch w pokoju hotelowym jest najbardziej nieoczekiwanym dla nich elementem szkolenia. Wychodząc z hotelu i realizując czynności wywiadowcze, mają świadomość, że w każdym momencie mogą być wzięci pod obserwację i starają się samokontrolować. Gdy natomiast po stresującym szkoleniu na mieście wracają do hotelu i emocje opadają, wyłączają kontrolę. No i to ich gubi. I choć przy ich poziomie wiedzy może wydać się to irracjonalne, fakty są takie, że nie spodziewają się podsłuchu, podglądu i rejestracji zachowań w hotelach, w efekcie czego popełniają błędy, które ich dekonspirują. W pokojach hotelowych słuchacze organizują spotkania towarzyskie i jak to w takich razach bywa, rozwiązują im się języki i wymieniane są uwagi na tematy służbowe. Wielokrotnie podczas analizy dokumentacji z podsłuchu i podglądu zastanawiałem się, dlaczego, mając przecież świadomość pułapek zastawianych na nich przez kontrwywiad obcego państwa, a taką pozorowaną rolę pełni Wydział Obserwacji w szkoleniówkach, popełniają masę błędów skutkujących na ich ocenie, a także na ich przyszłym zawodowym życiu. Bo niewyrobione nawyki mszczą się później okrutnie. W pamięci zakodowałem zwłaszcza jeden drastyczny przykład negatywnego zachowania jednej ze słuchaczek, skutkujący wydaleniem ze służby w agencji wywiadu ze względu na nieprzydatność do służby. Któregoś dnia do Lublina przyjechała grupa adeptów z Kiejkut, w skład której wchodziły dwie słuchaczki. Jedna z nich, oględnie mówiąc, była kochliwa i nad miarę lubiła męskie towarzystwo. Podczas pobytu w Kiejkutach dobrze się maskowała, na tyle, że nie wykryto u niej skłonności do nimfomanii. Nie wytrzymała jednak podczas pobytu szkoleniowego poza murami Kiejkut i oddawała się swoim namiętnościom, nie podejrzewając, że jest podsłuchiwana i nagrywana. Na polecenie opiekuna grupy materiał z podglądu i podsłuchu nie został zwyczajowo zniszczony, lecz zgrany na płytę i przekazany do innej delegatury. Dziewczynę wzięto dokładnie pod lupę i okazało się, że podobne sytuacje zdarzają się także w trakcie innych wyjazdów szkoleniowych. Ostatnią delegaturą, w której odbywały się szkolenia grupy, był Kraków. Tu zebrano cały materiał nagrywany przez inne jednostki i zmontowano film, który wysłano do komendanta Kiejkut, a następnie przedstawiono słuchaczce. Ta nie powiedziała ani słowa, kiedy przedstawiono jej do podpisu wniosek o rezygnacji ze służby w wywiadzie. Wyrzucono ją na zbity pysk, bo przecież nie potrzeba wielkiej wyobraźni, by zrozumieć potencjalny rozmiar szkód wywołany przez agenta wywiadu mającego taką słabość, którą obce służby wykorzystywałyby bezwzględnie. Wracając do Kiejkut. Normalnie ośrodek był chroniony przez nadwiślańskie jednostki wojskowe, ale jak pokazała historia, już po moim pierwszym tam pobycie, nastał czas, było to w latach 2001-2002, gdy tajnego, najpilniej strzeżonego obiektu szkoleniowego w Polsce, kuźni kadr adeptów polskiego wywiadu, nie chronił dokładnie nikt. O tym, jak to możliwe, opowiedział mi pułkownik Witold Modrzejewski, Welmisiak, oficer odpowiedzialny za kontakt z delegaturami. Przebywałem wówczas w Kiejkutach po raz kolejny i ze zdumieniem stwierdziłem, że nigdzie nie widać wszechobecnych wcześniej strażników. Zapytałem więc Witka. Byliśmy po imieniu, bo znaliśmy się od kilku lat, od czasów, gdy przyjeżdżał do Lublina jako oficer centrali. Gdzie podziały się patrole żołnierzy, które podczas poprzednich moich pobytów kontrolowały wszystkich przebywających na terenie ośrodka? W odpowiedzi Witek, nie kryjąc wzburzenia, opowiedział mi całą rzecz. Gdy rozpoczęto likwidację nadwiślańskich jednostek wojskowych, ktoś najwyraźniej pokpił sprawę i w efekcie nikt nie kontrolował trybu zakończenia pobytu żołnierzy w Kiejkutach. Żołnierzy odwołano praktycznie w przeciągu tygodnia, całkowicie pozbawiając szkołę ochrony. Na zorganizowanie własnej służby wartowniczej było za mało czasu, bo wartownicy musieli być funkcjonariuszami, a procedura kadrowa, jak w każdej służbie, trwała kilka miesięcy. Nie mając innego wyjścia, kierownictwo ośrodka zorganizowało służbę ochrony spośród słuchaczy i wykładowców. Doszło do tego, że olbrzymi 300-hektarowy teren, stanowiący miejsce, w którym znajdowały się najtajniejsze z tajnych informacje, w kraju należącym do NATO przez kilkanaście miesięcy był strzeżony dorywczo przez 20 słuchaczy i kilkunastu oficerów, mających przecież także inne swoje, bardzo liczne obowiązki. Dodatkowo słuchacze i wykładowcy musieli przeprowadzać zajęcia szkoleniowe i raz w miesiącu wyjeżdżać na szkolenia z obserwacją do delegatur. Bywały więc takie dni, gdy ośrodka w Kiejkutach strzegło zaledwie kilka osób albo nikt. Gdy po powrocie z kursu oficerskiego po raz pierwszy przebywałem w Kiejkutach, wytłumaczono mi, co jest najbardziej drastycznym i brutalnym elementem szkolenia słuchaczy. To pozorowane zatrzymania. Scenariuszy jest bez liku, a z pomocą w ich zrozumieniu, także w tym wypadku, pośpieszył mi major Misiak, doświadczony oficer wywiadu, późniejszy wykładowca COS w Kiejkutach i bohater głośnej afery, gdy jako pracownik ambasady RP w Mińsku, odpowiedzialny za bezpieczeństwo placówki, podczas kolacji z dyplomatami innych państw zataczał się i przewracał. Na filmie wrzuconym na YouTube'a, prócz nagrania z kamery, widać zdjęcie Misiaka, zrobione tak, by można dokładnie rozpoznać twarz. Sama scena upadku została powtórzona kilka razy, by wryła się w pamięć. Misiak nigdy nie przeczył, że to on jest na nagraniu. Twierdził jednak, że podczas kolacji coś wsypano mu do kieliszka, co wzmocniło działanie alkoholu do tego stopnia, że stracił kontrolę. Tłumaczenia niewiele dały. i w atmosferze skandalu został wyrzucony ze służby. To jednak nastąpiło dopiero później. Gdy jesienią 1995 roku wprowadzał mnie w arkana sztuki, był na fali wznoszącej. Wyobraź sobie, że na szkoleniu wyjazdowym zasypiasz w wygodnym hotelowym łóżku, po czym nagle budzisz się w miejscu, którego nie znasz i którego nie pamiętasz. Nie rozumiesz, co się dzieje, bo jeszcze nigdy nie byłeś w takiej sytuacji i jeszcze nigdy nie leżałeś na betonowej podłodze, nago, skrępowany, bezradny jak dziecko, szturchany przez typów o wyglądzie zbirów. Na oko takich, co to mogą trzasnąć człowieka za stówę. Pierwsze wrażenie, jakie ci towarzyszy, to zwierzęce wręcz przerażenie i moment paraliżującej paniki. Po chwili jednak uspokajasz się. Przypominasz sobie, że wszystko w służbach tajnych jest mistyfikacją i zaczynasz myśleć, że to kolejna próba. Ale po pewnym czasie zaczynasz powątpiewać. I sam już nie wiesz, co jest prawdą. Tłumaczył, po czym odtworzył mi filmową sekwencję opisanych wydarzeń. Na filmie obrazującym pozorowane zatrzymanie jednego ze słuchaczy, pod koniec drugiej godziny przesłuchania, gdy trzęsący się z zimna i strachu nieszczęśnik wyraźnie miał dość i uwierzył już, że jest w rękach sadystów pracujących na rzecz obcej służby, jedna z końcowych sekwencji dialogu wyglądała tak. Naprawdę chcesz tak skończyć? Wiesz, że i tak tu zamarzniesz albo wyśpiewasz wszystko. Pytanie, co będzie pierwsze? Kiedy stąd wyjdę? Wyjdziesz? Skąd wiesz, czy za chwilę będziesz jeszcze żył? Czy to jest próba? To nie jest próba! I masz fart, że w ogóle jeszcze z tobą rozmawiam. A propos, pan ma brata, prawda? To nie było pytanie. A czy na tym zdjęciu jest pańska matka? Tu nastąpiło okazanie fotografii. Byłoby szkoda, gdyby miał im się zdarzyć wypadek. Po kolejnych kilku minutach kursant pękł ostatecznie i powiedział wszystko, czego od niego zażądano. O kiejkutach, o kolegach i o sobie. I nie było na to silnych, bo jak mawiał Churchill, jeśli posadzić przy stole najodważniejszego marynarza, najbardziej nieustraszonego lotnika i najmężniejszego żołnierza, cóż ujrzymy? Jak się sumuje ich strach? Akcja z usypianiem eterem i wyciąganiem kursanta z łóżka należała do hardkorowych. Ale nie jest to, rzecz jasna, jedyny wariant łamania, bo scenariuszy pozorowanego zatrzymania jest tak naprawdę bez liku. Ich częścią wspólną jest natomiast zawsze w taki czy inny sposób doprowadzenie do przesłuchania i zmuszenie kursanta do ujawnienia prawdy o sobie i celu pobytu na terenie miasta. O tym, że są to działania pozorowane, wiedzą oczywiście tylko instruktorzy. Słuchacze, nawet jeśli się tego domyślają, tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, co ich czeka. Założeniem szkolenia jest pokazanie prawdziwych metod śledczych stosowanych przez służby specjalne przeciwnika w celu złamania człowieka i przyznania się do winy, czyli doprowadzenia działalności wywiadowczej. W szkoleniu biorą udział funkcjonariusze wydziałów śledczych, którzy nie muszą przejmować się pierdołami jak prawa człowieka przysługujące normalnemu przestępcy, bo przecież szpieg nie jest normalnym przestępcą. Zagraża bezpieczeństwu państwa, a bezpieczeństwo państwa jest dobrem najwyższym, prawda? Zatrzymanie realizuje się zatem najczęściej w dwóch newralgicznych momentach. Przed obsługą schowka lub po niej, bądź przed wykonaniem BPM, kiedy słuchacz dysponuje kompromitującymi go materiałami, najczęściej mikrofilmem. Zatrzymanie może być też jednak wywołane prowokacją hotelówki, której funkcjonariusze znajdują podczas tajnego przeszukania pokoju zajmowanego przez słuchacza kompromitujące materiały. Albo sami dokonują podrzutki, na przykład narkotyków. Zatrzymania dokonują funkcjonariusze Wydziału Śledczego lub kontrwywiadu na własnych lub policyjnych dokumentach legalizacyjnych, którzy wiedząc, iż nie grożą im żadne konsekwencje za przekroczenie uprawnień, podczas przesłuchania oddają się swoim najdzikszym instynktom. Oczywiście nie podłączają genitaliów pozoranta do prądu i nie wstrzykują skopolaminy, bo to już byłaby przesada i wypaczałoby to sens szkolenia. Każdy idiota potrafi zrobić coś takiego, ale nie w tym rzecz. Chodzi raczej o psychiczne złamanie pozoranta przy użyciu bardziej wysublimowanych metod. Choć zdarza się i tak, że kursant oberwie. Z reguły rzecz zaczyna się od rewizji osobistej. Niby nic, ale najważniejsza jest otoczka zdarzenia, jej autentyzm, w którym pozorant zaczyna wierzyć, że wszystko to dzieje się naprawdę i że może ponieść autentyczną odpowiedzialność karną, na przykład za znalezione u niego podrzucone narkotyki lub posiadany mikrofilm, który okazuje się być autentycznym kąskiem dla obcego wywiadu. I taki nieszczęśnik sam już nie wie, co tu jest fikcją, a co rzeczywistością. Cała sytuacja może wyglądać na przykład tak. Po zatrzymaniu na mieście pozorant zostanie przewieziony do budynku delegatury i zaprowadzony do pokoju przesłuchań, a następnie poddany pobieżnej rewizji odzieży wierzchniej, w której znajduje się ukryty mikrofilm lub inny szpiegowski gadżet. Zapada decyzja o wykonaniu dokładnej rewizji osobistej. W przypadku kobiety musi przeprowadzić ją kobieta. No i tak się dzieje. Pozorantka rozbiera się do bielizny i wtedy wchodzi przełożony funkcjonariuszki, który poleca jej chwilowo udać się do realizacji innych czynności, niecierpiących zwłoki, rzecz jasna, informując pozorantkę, że potrwa to tylko chwilę i że z braku innych funkcjonariuszek pilnować jej będzie mężczyzna. Pozorantka nie może się ubrać, bo ubranie jest w innym pomieszczeniu i przecież formalnie nie jest naga. Oczekuje więc, siedząc na krześle i łudząc się, że funkcjonariuszka wróci za minutę, tak jak zapewnił jej przełożony. Tymczasem minuta przeciąga się w kwadrans w następny, a potem jeszcze kolejny. Naprzeciw skulonej, trzęsącej się z zimna, skrępowanej kobiety, próbującej ukryć szczegóły anatomiczne mniej lub bardziej doskonałego ciała, siedzi za biurkiem przystojny, młody funkcjonariusz, który początkowo nie zwraca uwagi na przeszukiwaną. Z czasem jednak z nudów zaczyna obserwować siedzącą naprzeciw kobietę. Początkowo patrzy jej w twarz, poszukując kontaktu wzrokowego. Potem lustruje włosy, szyję. Z upływem czasu jego ciekawski wzrok przesuwa się coraz niżej, na piersi i nogi kobiety, która nie śmie nawet protestować, bo funkcjonariusz nie przekracza przecież granic. Po godzinie, najdalej dwóch, z reguły tego typu sytuacja kończy się podobnie. Słuchaczka ze łzami w oczach wyjaśnia, kim jest i w celu potwierdzenia jej statutu prosi o kontakt z opiekunem. Bywają jednak i twardsze sztuki, które nic sobie nie robią z lubieżnego charakteru całej sytuacji. Wówczas funkcjonariusz pilnujący pozorantki wyciąga z biurka Playboya i w bezczelny sposób porównuje szczegóły anatomiczne zatrzymanej oraz modelek ze zdjęć. Mało która kobieta wytrzymuje taką pozornie niegroźną sytuację, szczególnie na początku kariery w wywiadzie, gdy nie spodziewa się takich metod. U pozorantów płci męskiej łamanie trwa nieco dłużej niż u kobiet i z grubsza sprowadza się do stosowania metod zastraszania oraz poszturchiwania w części ciała, na których nie pozostają ślady bicia. Także w tym wypadku pękają prawie wszyscy adepci. Zwłaszcza jeśli uwierzą, że za posiadanie narkotyków czy współpracę z obcym wywiadem mogą trafić do więzienia na lata. A w świecie, gdzie wszystko jest mistyfikacją, prędzej czy później zaczynają w to wierzyć wszyscy pozoranci. To tylko kwestia metody, konsekwencji i czynnika czasu.